to wynika z tajemnicy lekarskiej. Jest domniemanie, że pacjent nie życzy sobie, żeby ktokolwiek był informowany o jego stanie zdrowia i po śmierci, że też sobie nie życzy. Otóż tego typu rozwiązanie uniemożliwi, jeżeli pacjent nie zdążył podpisać, bo załóżmy, że kogoś przywieziono do szpitala z wypadku, był nieprzytomny i nie zdążył podpisać odpowiedniego blankietu, to te dokumenty nie będą nigdy widoczne dla rodziny, jeżeli potem popełniono jakiś błąd lekarski, jeżeli było jakieś nieszczęście. Ten człowiek być może można by było uratować, ale go nie uratowano, bo źle go leczono i rodzina ma wątpliwości, to ona nie może tej sprawy wyjaśnić, nie może domagać się od organów ścigania wszczęcia postępowania, bo nie będzie wiedziała, co jest w dokumentach, nie będzie miała żadnych zasad. Otóż my jesteśmy jako organizacja głęboko przekonani, że do dokumentacji medycznej należy przyjąć domniemanie, że rodzina po śmierci powinna mieć dostęp, a oczywiście pacjent mógłby zastrzec przed śmiercią, ale jeżeli tego nie zrobił, to rodzina powinna wiedzieć, co się stało. Kolejna sprawa, no to jest ta, o której jest najgłośniej, to już nie ustawa o rzeczniku pacjenta, ale ustawa o ZOZ-ach, spółki prawa handlowego. Otóż ja muszę po części nie zgodzić się z tym, co mówią przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, że ma być zgodnie z tą ustawą, że ma być pełna prywatyzacja przez spółki. Ustawa dopuszcza możliwość przedsiębiorstw państwowych i spółek. Inną jest sprawą, że rząd chce pomagać tylko spółkom prawa handlowego, tym szpitalom, które się staną spółkami. Natomiast tam jest inne, chyba znacznie głębiej pojawiające się niebezpieczeństwo. Otóż ustawa powołuje spółki jako coś, co ma prowadzić zakład opieki zdrowotnej, czyli jak gdyby zarządzać tym. W ustawie nie ma mowy na początku, w pierwszych artykułach, nie ma mowy o tym, co staje się z majątkiem, z nieruchomościami, z ziemią, ze sprzętem. Spółka jest do prowadzenia zakładu. Majątek nie wiadomo, czy jest. Natomiast nagle w rozdziałach końcowych mowa jest o likwidacji spółki, że Rada Nadzorcza może podjąć decyzję mocą uchwały, że likwiduje się spółkę i wtedy powołuje się likwidatora i wysprzedaje się. To wiadomo, czym to grozi. Otóż ja jestem przekonany, że jeżeli w ogóle likwiduje się szpital, czy spółkę, która prowadzi szpital, to po to, żeby następowała wysprzedaż tego majątku, który jest majątkiem wypracowanym przez pokolenie, który jest majątkiem po części społecznym, to musi być przynajmniej zgoda na to nie tylko Rady Nadzorczej spółki, ale ministra zdrowia co najmniej, albo ministra skarbu, no bo de facto licytujemy coś, co stanowi o bezpieczeństwie zdrowotnym społeczeństwa i coś, co staje się, co jest własnością skarbu państwa. Natomiast w tej ustawie w ogóle nie ma mowy o przekazaniu tego majątku, tylko nagle się okazuje, że on nie wiadomo jaką drogą stał się własnością tych spółek. Ten zapis jest bardzo niekonsekwentny i bardzo niebezpieczny. Natomiast ustawa dopuszcza istnienie szpitali jako przedsiębiorstw państwowych. Jeszcze jedna rzecz, którą korzystając z tej możliwości ojca przy długiej wypowiedzi. Otóż, proszę Państwa, spółka prawa handlowego ma się kierować zyskiem, ma zarabiać pieniądze. Tak mówi kodeks handlowy. Zakład opieki zdrowotnej ma leczyć ludzi. No i pytanie jest takie, a co stanie się, jeżeli w pewnym momencie jedno z drugim będzie sprzeczność, jeżeli okaże się, że pacjent zgodnie z prawem handlowym jest nieopłacalny. Przecież spółka prawa handlowego wówczas ma zarabiać, nie ma leczyć tego człowieka. No, to jest coś strasznego. No, myślę, że tak naprawdę rozwiązanie prawne powinno być zupełnie inaczej skonstruowane, jeżeli w ogóle dopuszczamy spółki do prowadzenia szpitali. Otóż zasada mogłaby być taka, no, szpital działa na bazie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, jakiejś zmodyfikowanej, a spółka menedżerska, która prowadzi w sensie zarządzania, zatrudnia ludzi, firmy do obsługi, tego może być spółką oczywiście, natomiast to nie znaczy, że spółka staje się szpitalem, są dwa odrębne podmioty, a tu zostało to głęboko pomieszane i to jest nieszczęście.
Panie Przewodniczący, obyśmy takich nieszczęść potem mogli uniknąć w pracach nad kształtem opieki zdrowotnej w naszym kraju. Obyśmy tych błędów mogli uniknąć. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie nam sprawy.
Proszę modlić się, oczywiście.
Oczywiście. Przypomnę Państwu, że o projekcie, który nadaje się do kosza i o pracach Sejmowej Komisji Zdrowia, które toczyły się nad ranem pod nieobecność partnerów społecznych, mówił nam pan dr Adam Sandauer, przewodniczący Stowarzyszenia Premium.
Czy ja mógłbym, ojcze, czy mógłbym jeszcze jedno zdanie, musiał, korzystając publicznie z możliwości, zaapelować do wszystkich parlamentarzystów. Tak jak walczyliśmy o ustawę o rzeczniku pacjenta, nie ma sensu tej ustawy popierać, bo ona będzie kompromitacją tej skądinąd potrzebnej instytucji. Trzeba tę ustawę byłoby napisać raz jeszcze nad nią popracować, bo to, co jest w chwili obecnej, jest nieszczęściem.
Bardzo dziękuję za tę refleksję.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To był pan dr Adam Sandauer, przewodniczący Stowarzyszenia Primum Non Nocere. Mówiliśmy o projekcie Platformy Obywatelskiej, jeżeli chodzi o przyszłość służby zdrowia i o przekształcenie zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego. Coś, co się nazywa komercjalizacją, czyli wyprzedażą. Te prace Sejmowej Komisji Zdrowia trwały. Posłuchajmy jeszcze relacji strony związkowej, pani Marii Ochman, przewodniczącej sekretariatu NZZ Solidarność do spraw służby zdrowia.
Maria Ochman, przewodnicząca sekretariatu ochrony zdrowia NZZ Solidarność. Dzisiaj kolejny dzień prac Sejmowej Komisji Zdrowia. Wczorajsze obrady miały zakończyć się o północy. Do godziny 23 brałam w nich udział. I muszę powiedzieć, ze zdziwieniem zorientowaliśmy się, że w nocy, pod osłoną nocy, została przyjęta nie jedna ustawa, ale dwie. I również oprócz tej już słynnej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, która zakłada przekształcenie szpitali w spółki prawa handlowego, została przyjęta również ustawa. Wiedzieć, że do tej ustawy zgłaszał szereg uwag, wątpliwości, zarówno samorząd lekarski, jak również organizacje pacjentowskie. W tym m.in. organizacja Primum Non Nocere. Tutaj mam upoważnienie również pana prezesa tej organizacji, pana Sandauera, do przekazania takiej informacji, że nie tylko oni byli poinformowani o tym, że prace się będą toczyły, no po prostu zrobiono to bez obecności, bez opinii partnerów społecznych, w tym wypadku właśnie tych organizacji pacjentów, dla których te projekty są przygotowywane. I tutaj dzisiaj użyłam takiego określenia, no dzieląc się tymi wątpliwościami również z mediami, bo zorganizowaliśmy jako partnerzy społeczni na żywo krótki briefing, chcąc wyprostować kłamstwa, którymi opinia społeczna w ostatnim czasie jest oficjalnie karmiona. Otóż przede wszystkim, jak poprzednio wiadomo, pod osłoną nocy powstają, dzieją się przede wszystkim, czy często rzeczy złe bądź rzeczy przyjemne. Myślę, że to, co zostało dokonane w komisji, raczej jest w tej pierwszej kategorii się mieści, w tej kategorii zła, bo cóż robi się w nocy? No, to, czego jakiegoś dnia, czyli w świetle prawdy. I ze zdumieniem jeszcze większym dzisiaj o godzinie 9.30, kiedy no, byliśmy wszyscy przekonani, że obrady będą poświęcone właśnie ustawie dotyczącej Rzecznika Praw Pacjenta, Praw Pacjentów, okazało się, że tak pracowita komisja zdrowia już przeszła do trzeciej ustawy, a więc do ustawy o prawach o prawach pracowniczych. I tutaj tylko dzięki temu, że posłowie opozycji, no zdumieni też tym, co się wydarzyło w nocy i tym, że nie ma na sali związków zawodowych, a więc trochę jeszcze tutaj liczą się z nami, przynajmniej zaproponowali przerwę, tak aby związkowcy mogli dotrzeć na posiedzenie. I rzeczywiście ta dwugodzinna przerwa, którą zarządzono, była przynajmniej dla części koalicji, myślę tutaj o PSL-u, chwilą do pamiętania i refleksji na wniosek pana posła Sopińskiego, posła PSL-u. Główny partner koalicyjny, Platforma, zgodziła się przełożyć pracę nad tym projektem pracowniczym do środy. Ale oczywiście w międzyczasie, nie zasypiając duszek w popiele, przedstawiciele Platformy podczas przygotowanej ad hoc konferencji prasowej oznajmili, że te projekty, które są przedmiotem teraz prac w parlamencie, to były tak poddawane tak szczegółowej opinii społecznej, że ponad 150 spotkań się odbyło w Ministerstwie Zdrowia i nie ma takiego drugiego dokumentu, który był tak wnikliwie skonsultowany i tak wnikliwie i tak pieczołowicie pochyliła się nad nim strona rządowa. Otóż nic bardziej mylnego. To już do końca rozjuszyło stronę związkową i zarówno Solidarność, jako PZZ i Forum Związków Zawodowych, a więc trzy największe centrale, to jest Sekretariat Ochrony Zdrowia, do pielęgniarki położnych i Federacja Pracowników Służby Zdrowia, wystosowały pismo do pana premiera Tuska. Zresztą pod tym pismem podpisali się również inni przedstawiciele partnerów społecznych działających w ochronie zdrowia. Wiem, że również Naczelna Rada Lekarska. O spotkanie. Mamy dosyć już kłamstw i pan premier musi się ustosunkować do tego, co wyczynia jego klub w parlamencie, w jaki sposób traktuje się stronę społeczną i tak jak powiedziałam, łączenie moich prac w komisji w dniu wczorajszym od godziny 9 rano do godziny 11 w nocy uczestniczyłam w pracach komisji, jako jedyna zostałam z aktywnej strony społecznej. Zostało tylko kilkunastu posłów Platformy, bo opozycja wyszła. Natomiast zależało nam na tym, aby pewne stwierdzenia, pewne informacje, pewne decyzje znalazły się w protokole. I tak jak powiedziałam wczoraj, tak i dzisiaj apelowaliśmy do pana premiera, żeby stanął w prawdzie, żeby powiedział, jaki jest jego plan co do przyszłości polskiej służby zdrowia, pacjentów, pracowników. I tak jak powiedziałam wczoraj do panów posłów Platformy Obywatelskiej, aby się nie bali stanąć w prawdzie, bo prawda ich wyzwoli. Jak widać, pod osłoną nocy tworzą prawo, jak domyślam się, z którego pewnie pożytku nie będzie ani dla pacjentów, ani dla pracowników. Ale czekamy w tej chwili na odpowiedź pana premiera. Jeśli nie będzie tej ostatniej szansy, pan premier nie skorzysta ze spotkania z nami, to tak jak dzisiaj powiedzieliśmy jednym głosem, no po prostu Platforma idzie na zwarcie i wtedy rzeczywiście nie będzie rozmów przy stole, nie będzie rozmów w Sejmie, tylko będą rozmowy w zupełnie innym miejscu i dialog, który no, z pokojem nie będzie miał nic wspólnego. Przy czym chcę powiedzieć bardzo mocno i otwarcie, że ja zawsze opowiadałam się za wariantem pokojowym, bo prowadzenie dialogu na ulicy nikomu nie wychodzi na zdrowie.
Mówiła Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność. Tą wypowiedzią zakończyliśmy dzisiejsze aktualności dnia. W Państwa domach gości Radio Maryja. Już 12 minut po godzinie 14 rozpoczynamy wiadomości. Za mnie i za Ciebie Chrystus oddaje swe życie. 500 000 młodych zgromadzonych w Sydney na 23 Światowych Dniach Młodzieży wraz z Ojcem Świętym Benedyktem XVI przez USA umieszczono w różnych punktach Sydney, od Katedry Mariackiej poprzez aż do nabrzeża Barangaroo. Drogą krzyżową, którą 2000 lat temu przeszedł Jezus, stały się dzisiaj ulice Sydney. 2000 lat temu Jezus został zdradzony przez Judasza, a dzisiaj jest zdradzany i na nowo ukrzyżowany przez człowieka, sięgającego po alkohol, narkotyki, poprzez pułapki czyhające w internecie, deprawacje seksualne, przemoc, czy też relatywizm bądź konsumpcjonizm. Podczas nabożeństwa Krzyż Światowych Dni Młodzieży niosła grupa animacyjna oraz przedstawiciele młodzieży. Przeszli od Katedry Matki Bożej do nabrzeża Barangaroo. Setki tysięcy młodych o mękę Chrystusa za pośrednictwem telebimów. Także Ojciec Święty, który rozpoczął rozważanie pierwszej stacji przed katedrą, udał się do krypty katedralnej, by wraz z arcybiskupem Sydney, księdzem kardynałem George'em Pellem i 400 księżmi biskupów oddawaniem czci fałszywym bogom, posiadania zaborczej miłości i władzy przestrzegł natomiast Benedykt XVI młodzież podczas spotkania w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa na Uniwersytecie Notre Dame. Papież spotkał się tam z młodzieżą, która uczestniczy w prowadzonym przez tamtejszą archidiecezję programie przywracania do normalnego życia osób dotkniętych narkomanią, alkoholizmem bądź mających też kryminalną przeszłość. Jezus wita was z otwartymi ramionami, ofiarowuje wam bezwarunkową miłość i tylko w tej przyjaźni z Nim, pełnej miłości, można znaleźć pełnię życia. Wybierzcie życie, wezwał młodzież Benedykt XVI. I jeszcze polski akcent z Sydney. Nasi rodacy gromadzą się co wieczór w Sydney, by o 21:37 w godzinie śmierci Jana Pawła II wspominać papieża Polaka i modlić się o jego rychłą beatyfikację i kanonizację. Wczorajszej modli 37 rozległy się dźwięki barki. Młodzi skandowali też: nie ma lepszego od Jana Pawła II, mamy nowego Benedykta XVI. W 23 Światowych Dniach Młodzieży możemy duchowo uczestniczyć dzięki Radiu Maryja i telewizji Trwam. Początek najbliższej transmisji z Sydney 30 minut po północy czasu polskiego. Ojciec Święty konsekruje wtedy nowy ołtarz katedralny oraz przewodniczyć będzie w katedrze mszy świętej dla księży biskupów, seminarzystów i wspólnot życia konsekrowanego. W Elblągu uroczyście pożegnano generała brygady Bolesława Nieczuje-Ostrowskiego. Legendarny dowódca 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej, w czasach stalinowskich dwukrotnie skazany przez komunistów na śmierć, zmarł w ubiegłą niedzielę w wieku 100 lat. Pomimo podeszłego wieku aktywnie uczestniczył w życiu społecznym. Był założycielem i prezesem Fundacji Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Sekcji Obrony Życia Dziecka imieniem Inspektoratu Armii Krajowej Maria oraz założycielem Gwardii Jezusa i Maryi działającej w ramach ruchu szerzącego kult Miłosierdzia Bożego. Za zasługi dla niepodległości ojczyzny odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Za zasługi dla Kościoła generał został uhonorowany odznaczeniem papieskim Pro Ecclesia et Pontifice. Mszy świętej pogrzebowej w Elbląskiej Katedrze Świętego Mikołaja przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego, generał dywizji ksiądz Tadeusz Płoski. Natomiast uroczystą Eucharystią w Rzeszowie rozpoczął się dzisiaj 14. Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Mszy świętej koncelebrowanej w intencji Polonii, sprawowanej w tamtejszej katedrze, przewodniczył ksiądz biskup Kazimierz Górny. Pasterz kościoła rzeszowskiego przekazał też zespołowi polonijnemu z Rumunii kielich oraz ornat, w którym sprawowana była uroczysta Eucharystia. 18 minut po 14:00 zakończyliśmy wiadomości.
To są najbliższe punkty naszego spotkania z Państwem dzisiaj. Teksty naszych modlitw znajdują się w tomie trzecim i w wydaniu skróconym wydawnictwa Pallotinum. Hymn, już światło słońca z trzeciego tygodnia, strona 550, psalmodia z piątku trzeciego tygodnia, strona 881, oczywiście w tomie trzecim, wydaniu skróconym. Psalmodię znajdziemy na stronie 1034. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Już światło słońca na niebie ku zachodowi się chyli, lecz jeszcze dzień nieskończony i wiele trudu nas czeka. Wysłuchaj, Boży Baranku, wołania ludzi zmęczonych i przemień żmudny wysiłek na czyste złoto miłości. Choć zewsząd gwar nas otacza i świat przywabia złudami, szukamy Twej obecności i mocy z krzyża płynącej. Niech Tobie z Ojcem i Duchem na zawsze będzie podzięka za obietnicę Królestwa, gdzie nas pokojem obdarzysz. Amen. Widzieliśmy Go wzgardzonego,
męża boleści oswojonego z cierpieniem.
Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleko jesteś, mój Wybawco, od moich próśb i wołania.
Boże mój, wołam we dnie, lecz nie odpowiadasz. Wołam i nocą, lecz nie znajduję spokoju.
A przecież Ty mieszkasz w świątyni, chwało Izraela.
W Tobie nasi ojcowie ufność pokładali, zaufali Ci, a Ty ich nawolnił.
Do Ciebie wołali i zostali zbawieni. Ufali Tobie i nie zaznali wstydu.
Ja zaś jestem robak, a nie człowiek. Pośmiewisko dla ludzi i wzgarda pospólstwa.
Wszydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą. Wykrzywiają wargi i potrząsają głowami.
Zaufał Panu, niech Go Pan wyzwoli. Niech Go ocali, jeśli Go miłuje.
To Ty mnie wydobyłeś z łona matki. Tyś mnie przy jej piersi uczynił bezpiecznym.
Tobie od urodzenia zostałem oddany. Od wyjścia z łona matki jesteś moim Bogiem.
Nie stój z daleka ode mnie, bo klęska jest blisko. I nie ma nikogo, kto by mi dopomógł.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Widzieliśmy Go wzgardzonego, męża boleści, oswojonego z cierpieniem.
Podzielili szaty Jezusa i rzucili losy o Jego suknię. Otoczyło mnie stado byków, osaszają mnie byki Baszanu.
Rozwierają przeciwko mnie paszcze, jak drapieżny lew, który ryczy.
Siły uszły ze mnie jak woda, rozluźniły się wszystkie kości moje.
Serce w woks się zamienia i topnieje w moim wnętrzu.
Gardło me wyschło jak skorupa, język mój przywarł do podniebienia i położyłeś mnie w prochu śmierci.
Sfora psów mnie opadła, otoczyła mnie zgraja złoczyńców.
Przebodli moje ręce i nogi, policzyć mogę wszystkie kości moje.
A oni na mnie patrzą, sycąc się mym widokiem, dzielą między siebie moje szaty i rozrzucają o moją suknię.
Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka. Pomocy moja śpiesz mi na ratunek.
Ocal od miecza moje życie. Duszę moją jedyną wyrwij z psich pazurów.
Wybaw mnie z lwiej paszczęki i mnie biednego od rogów bawolich.
Będę głosił swym braciom Twoje imię i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Podzielili szaty Jezusa i rzucili losy o Jego suknię. Oddadzą Panu pokłon wszystkie ludy ziemi. Chwalcie Pana Wy, którzy Go wielbicie, niech sławi Go całe potomstwo Jakuba. Niech się Go lęka całe potomstwo Izraela.
Bo On nie zgardził, nie brzydził nędzą ubogiego, ani nie ukrył przed Nim swojego oblicza. I wysłuchał Go,
kim zgromadzeniu? wypełnię moje śluby wobec czcicieli Boga?
Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni, będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają, serca wasze niech żyją na wieki.
Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi, oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie.
Bo władza królewska należy do Pana i On panuje nad narodami.
Jemu się pokłonią wszyscy śpiący w ziemi, przed Nim zegną się wszyscy, którzy staną się prochem.
A moja dusza będzie żyła dla Niego, potomstwo moje Jemu będzie służyć. Przyszłym pokoleniom o Panu opowie.
I sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi. Pan to uczynił.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Oddadzą Panu pokłon wszystkie ludy ziemi.
Prosimy.
Skrócone mam.
Łaską jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Aby na ziemi znano Twoją drogę, Panie, Twoje zbawienie wśród wszystkich narodów. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty pokutującego łotra wprowadziłeś z krzyża do Twojego królestwa. Wyznając nasze grzechy, z ufnością Cię błagamy, abyś po śmierci pozwolił nam radośnie wejść w bramy raju, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki. Za wspólną modlitwę dziękuję Lucja z Bochni, z Bazyliki Świętego Mikołaja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy Panią, Pani Lucjo i całą Bochnię. Z Panem
Bogiem.
Dziękuję
bardzo.
Za 2 minuty w 14:30 i za 2 minuty nasza radiowa lektura, a o 14:45 przegląd tygodnika katolickiego Niedziela. Godzina 15:00 to koronka do Bożego Miłosierdzia.
Serce raduje się pieśnią moją o sławie Boga i Pana mojego. Moje serce Jemu zaufało, moje serce raduje się pieśnią moją o sławie Boga i Pana mojego. Pieśnią moją go sławię Boga i Pana mojego. Moje serce Jemu zaufało, moje serce raduje się. Pieśnią moją go sławię Boga łaski Pana mojego. Daj nam miłość i ducha daj, by rozpalił serca.
Jest 14:30. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Zapraszamy Państwa na radiową lekturę Chłopcy z Kresów.
Jan Wajman, Chłopcy z Kresów. Kobieta zaczęła: to wam powiedzieć, iż wasz chłop nie żyć, a on zdrowa z wojny wrócić? Bo tak myśleli, że ja zginął, odpowiedział Michał. Jak nasza kompania forsowała rzekę, a była tam wielka bitwa i trzeba było co róż dowozić amunicję, jednego dnia nadleciały niemieckie Messerschmitty i zaczęły nas bombardować. To na moich oczach kilka furmanek wyleciało w powietrze razem z końmi i furmanami. Ja zdążyłem podjechać do budynku, który stał niedaleko, i chciałem się tam schować, ale ten incyn, jakieś szwabisko, zauważył mnie chyba. Jak byłem już prawie na podwórku, a on jak nie kropnie, to konie ze strachu dęba stanęły, a drugi rzucił bombę. I ja zdążyłem dolecieć pod mur domu i naraz cała ściana zwaliła się na mnie, zobaczyłem wszystkie gwiazdy i nic więcej nie pamiętam. Dopiero za dwa dni znalazło mnie nasze wojsko, jak zbierali zabitych żołnierzy. Jeden z nich zobaczył nogę w wojskowym bucie wystającą spod gruzu. Myśleli, że to trup. Ale jak mnie ciągnęli, to jeden krzyknął: patrzcie, on żyje, bo oczami klipie. Przywieźli mnie do polowego szpitala, tam trochę poleżałem, bo głowę miałem pobitą, jak na mnie ta ściana spadła. Tylko lekarz się dziwił, że ręce i nogi całe, i powiedział, żem się chyba w czepku urodził. A jeszcze mi powiedział: szeregowy barczysty, macie szczęście, że przeżyliście, chyba ktoś na górze nad wami czuwał. Na pewno, powiedziała wzruszona kobieta. Michał mówił dalej: a jak znaleźli mojego konia, który wrócił z uprzężą, to właśnie jeden z naszej wsi napisał do swojej żony, że ja zginął. A ja, jak widzicie, żyję. Po tym bombardowaniu nikt z furmanów nie przeżył, tylko ja. A było nas sześciu albo siedmiu. A ja po dwóch tygodniach byłem już w naszej jednostce, zdrów jak ryba. Dlaczego ty nie napisał do mnie, że żyjesz? Zapytała Sabina. Sabinko, ty wiesz, że ja do pisania nie bardzo. Ale jak inni pisali, to ja zawsze mówił, żeby ciebie pozdrowili ode mnie. Napisałem ze dwa razy do ciebie, tylko wiesz, jak to jest na wojnie. List raz dojdzie, a 10 razy nie. A ja tak myślę, powiedziała kobieta, że was Pan Bóg chronił, bo wy to bardzo dobra człowiek. I że wy z tej wojna, a moja męża to Hitler do oboza zabrać, bo mąż jego nie chwalić i mówić, że Hitler źle robić. Chyba kto się zameldować i przyszło gestapo. I go zabrać do obozu. A potem to nie wiem, co się stało. Ja dostała tylko wiadomość, że moja mąż pojechał na wschodni front. Ale pisma od swego męża je nigdy nie dostać. Chyba on już nie żyć. Klemsko-Kiś, położona w pobliżu powiatowego miasta Sulechów. W samym środku przepięknej wsi stoją duże zabudowania mieszkalno-gospodarcze. Na budynku mieszkalnym od strony głównej drogi widnieje z daleka widoczna tablica z napisem Sołtys. Z jednej strony budynku rozciąga się piękny, duży sad, a na drzewach dorodne owoce. Pod rozłożystą gruszą siedzi wysoka, dobrze zbudowana kobieta, która kołysząc na rękach małe dziecko śpiewa. Ładnym, spokojnym głosem pobożną pieśń. Po górach, dolinach rozlega się dzwon. Po chwili wzięła dziecko i skierowała się do domu, szepcząc czule: tato, z pola przyjdzie. Kobieta weszła do dużej sieni, rozglądała się i naraz usłyszała pukanie do drzwi. Proszę, powiedziała głośno. Do mieszkania wszedł mężczyzna w średnim wieku, dosyć wysoki, mówiąc dobry wieczór, a po chwili zapytał, czy zastałem pana sołtysa w domu. Jeszcze z pola nie wrócił, odpowiedziała gospodyni. Mężczyzna wyglądał na wystraszonego albo bardzo zdenerwowanego i znowu zapytał, a kiedy będzie pan sołtys? Zaraz powinien przyjechać, bo już zmrok zaczyna zapadać. Mężczyzna niecierpliwie powiedział, śmieszno mi trochę, ale poczekać muszę, bo to ważna sprawa. Jak ważna, to trzeba poczekać. A czy to może jakaś służbowa sprawa? Dopytywała się gospodyni. To trochę tak. To ja powiem pani sołtysowej, że mój chłopak pasł krowę i zamiast pilnować, żeby nikomu w szkodę nie weszła, to ten szubrawiec krowę przypiął na pal, a sam z kolegami poszedł balonem rzucać. Oj, dostał on już, dostał za swoje, bo krowa zerwała się z tego pala i do cudzego ogrodu zaszła i kapustę spasła. A ten gospodarz spod numeru 40, jak to zobaczył, to ją do swojej obory zapędził. Chłopak przyszedł do domu z płaczem, że krowę ktoś ukradł. Jak to ukradł, pytam, a ty gdzie byłeś? Już szukałem rzemienia, aby sprawić bata. Tu wchodzi ten gospodarz, co to krowę zarekwirował i pyta, gdzie macie swoją krowę? Wystraszony chłopak z płaczem mówi, że ktoś ją ukradł, a ten gospodarz tak mówi, nie ukradł, tylko do swojej obory zaprowadził, bo ona mu spasła cały zagon kapusty i powiedział jeszcze, że dopóki nie zapłacę za spasioną kapustę, to on krowy nie odda. Wtedy ja, jak nie, krzyknę na mego chłopca, aby spodnie ściągał, ale chłopak mi się wyrwał i uciekł. A teraz ani chłopca, ani krowy nie ma w domu. To wtedy ja zapytał, ile moja krowa tej szkody zrobiła i co za tę szkodę chce. A ptak mi mówi, że spasła cały zagon, który wart jest 2000. To ja poszedł zobaczyć na tę szkodę, bo myślał, że to naprawdę duża szkoda, kiedy ptak każe za nią aż 2000. Patrzę, to taki kawałeczek. Trochę się zdenerwowałem i pytam, za co mam zapłacić tyle pieniędzy? On mi odpowiedział, że teraz kapusta droga. No i od słowa do słowa, aż my się pokłócili, a na koniec ptak powiedział, że krowy nie odda. No to ja przyszedłem do pana sołtysa Bojanowskiego, bo pan sołtys ma wielki respekt w naszej wsi. Wszyscy go szanują, bo to człowiek mądry, wojnę przeszedł i z medalami wrócił. I z naszych stron, ze wschodu pochodzi. A wie pani sołtysowa, że ten, co mi moją krowę zajął, z centralnej Polski przyjechał tu, żeby się wzbogacić. To jego stamtąd nikt nie wypędzał. Tak jak nas, co prawie siłą wygnali, co mordowali nas jak kobydlaków. Prawdę pan mówi, prawdę. Bo naszą wieś do jednej nocy całą spalili i wiele ludzi wymordowali. A piękna była ta nasza Swoboda Konkolnicka. Miałam nadzieję, że jeszcze tam wrócimy, że odbudujemy nasz dom. I nie chciałam początkowo wyjeżdżać, ale jak zobaczyłam napisy na słupach, lachy, uciekajcie, bo tu czeka was mogiła, to wyjechałam ostatnim transportem ze Stanisławowa i tylko Boga prosiłam, żeby mój Franuś z wojny wrócił cały i zdrowy. No i dzięki Bogu wrócił. Zajęliśmy to gospodarstwo, po roku urodził się nasz synek i dzięki Panu Bogu żyjemy, nie najgorzej, powiedziała gospodyni. No pewnie, potwierdził mężczyzna, a pan sołtys to ma wielkie poważanie. Dlatego ja do niego przyszedł, niech temu durniowi ptakowi do rozumu przemówi, niech mu powie, żeby mi zaraz krowę oddał. O, chyba już mój z pola przyjechał, powiedziała sołtysowa. To ja już wyjdę na podwórko i porozmawiam z sołtysem, powiedział i wyszedł z mieszkania. Było już całkiem ciemno, kiedy sołtys wrócił do domu. A co ty tak długo tam był? Zawołała Franciszka, bo już zaczęłam się niepokoić o ciebie. Czekam, a ciebie nie widać. Franciszek powiedział wesoło, moja ty, Franiu, dlaczego ty się martwisz o mnie? Ja całą wojnę przeżył i nic mi się nie stało. A co teraz stać się może tu, w Klęsku, gdzie jest cisza i spokój? Ale Franiu, ta coś mi się zdaje, że ty jakby coś wypiwszy, a chuchnij. No troszeczkę, tylko parę kieliszków takich małych. Bo więcej nie chciałem pić, choć mnie bardzo namawiali, a właściciel krowy i ten, co ją do swojej obory zabrał, to się w końcu pogodzili. Początkowo żaden nie chciał ustąpić. Wtedy ja po wysłuchaniu jednego i drugiego powiedziałem, aby właściciel tej krowy przyniósł dwie flaszki bimbru i dobrą zagrychę. Wtedy ten ptak zaraz się zgodził, a jego żona zaczęła protestować i krzyczeć, że tyle kapusty krowa spasła i że ona nie zgadza się, bo wódkę wypiją, a kapusty nie będzie. Wtedy powiedziałem ptakowej, że Maczkowski daje jeszcze parę główek kapusty, tylko niech już krowę oddadzą. No i wtedy ptakowa zgodziła się, żeby sołtys zagwarantował, że Maczkowski przyniesie kapustę. Zagwarantowałem i Maczkowski zabrał krowę. Potem przyniósł wódkę i może ze 2 kilo swojskiej kiełbasy i tak sobie popili, że ściskali się jak bracia. A potem zaczęli śpiewać, o mój rozmarynie, trzeba przyznać, że nawet ładnie śpiewali. A to i ja do nich dołączył. A jak ja z nimi zaśpiewał, to i wypić musiałem parę kieliszków. Ale nie za dużo, tylko z umiarem, aby prestiżu sołtysa we wsi nie stracić. W pokoju, gdzie leżała słaba, wychudzona Sabina, panowała cisza i półmrok. Zima była siarczysta. Okna prawie do połowy zasypane były śniegiem. Kobieta, wodząc wzrokiem po ścianach mieszkania, rozmyślała nad tym, co będzie z jej dziećmi, które jeszcze potrzebują matki. A może to i dobrze, że Pan Bóg zabrał do siebie to dzieciątko, które przed paru miesiącami zmarło, a teraz na pewno jest blisko Matki Przenajświętszej i razem z aniołkami tuli się pod jej płaszcz. Na pewno jest tam mojej Felusi radośnie i miło. Bo i jakże mogłoby być inaczej, przecież to niewiniątko. Zostało ochrzczone, żadnego grzechu nie miało. Bo jaki grzech może mieć kilkumiesięczne dziecko? Sabina chciała wstać z łóżka, ale ostry ból nie pozwolił na to. Boże! Szepnęła cicho. Coraz większy ból. Coraz większy. W tej chwili do pokoju wszedł Michał, zaświecił światło, stanął przed łóżkiem i widząc zapłakaną żonę spytał, dlaczego ty ciągle za tym dzieckiem płaczesz? Czego? Sabina wyciągnęła do mężną rękę, szepnęła, usiądź koło mnie, musimy porozmawiać. Michał przysunął do łóżka krzesło, usiadł. Wiesz, Michał, że ja już niedługo chyba umrę, bo już sama z łóżka wstać nie mogę. Nie gadaj, jeszcze wyzdrowiejesz, przyjdzie wiosna, to i siły razem z nią wrócą. Nie, Michał. Ja wiem, że to zbliża się koniec mego życia, bo co dzień to mnie bardziej boli w krzyżach. Te bóle mam już od dawna. A kobiety mówiły, że jak urodzę, to bóle ustąpią, ale to nieprawda. Martwię się, co teraz będzie z naszymi dziećmi. Nie wiem, jak sobie sam dasz radę. Jan Wajman. Chłopcy z Kresów. Czytał Marek Prałat.
Przegląd najnowszego numeru tygodnika katolickiego Niedziela.
Dwudziesty dziewiąty numer Niedzieli. Wakacyjny i jak co tydzień bogaty w interesujące tematy z kraju, ze świata, komentarze do aktualnych wydarzeń, a także interesujące felietony. I od felietonu, od tekstu redaktora naczelnego, księdza infuata Ireneusza Skubisia, rozpoczniemy naszą prezentację. Autor pozdrawia nas San Giovanni Rotondo, w którym spędził większość swego życia święty ojciec Pio. Redaktor naczelny przypomina niezwykłą postać ojca Pio. Był człowiekiem żarliwej modlitwy i umiłowania Jezusa Chrystusa, czytamy. Dziś można oglądać doczesne szczątki świętego, gdyż są wystawione na widok publiczny. Ksiądz Ireneusz Skubiś zachęca nas do nawiedzenia tego zakątka Włoch, bogatego i w inne niezwykłe miejsca kultu religijnego. Artykuł księdza Józefa Grzywaczewskiego fascynuje już tytułem. Czy katolizacja islamu, pyta? A obecność muzułmanów w Europie jest coraz bardziej widoczna. Po raz pierwszy ich liczba przewyższyła liczbę chrześcijan. Przyczyn jest wiele. W krajach chrześcijańskich obserwujemy spadek liczby urodzin, podczas gdy, cytujemy, wiele rodzin muzułmańskich przypomina szkołę podstawową na wsi, gdzie bywa około 20-30 dzieci. Łatwość utrzymania takiej rodziny. We Francji na przykład wciąż powiększa się liczba meczetów, jest ich ponad 1000. Problemem jest również, inna niż w chrześcijaństwie, organizacja życia religijnego, funkcja imamów oraz główne założenia religii. W chrześcijaństwie jest to przekazanie miłości. W islamie zasadą jest walka. Według Mahometa ma ona na celu zwalczanie zła, propagowanie sprawiedliwości i proklamowanie prawdziwej wiary. Skąd więc problem zasygnalizowany w tytule katolizacja islamu? Otóż władze Francji proponują, aby kandydatów na imamów kształcić na uczelniach francuskich, zarówno w zakresie Koranu, jak i kultury europejskiej. Arcybiskup senior archidiecezji lubelskiej Bolesław Pylak obchodzi 60. rocznicę święceń kapłańskich, stąd okolicznościowa rozmowa. Dowiemy się z niej o bogatej działalności na rzecz Kościoła, o wzorze kapłana i biskupa, a był nim biskup Stefan Wyszyński oraz biskup Zdzisław Goliński, późniejszy biskup ordynariusz w Częstochowie oraz o życiu kapłana emeryta. W życiu trzymałem się zasady tzw. świętej obojętności. Streszcza się ona w postawie gotowości spełniania swoich zadań życiowych, gdziekolwiek, cokolwiek i jakkolwiek. Mam je wykonywać możliwie dobrze i zachować pokój ducha. Zasada ta zdała swój egzamin życiowy. Wyrasta ona z prawdziwej wiary w opatrzność Bożą. Bóg nami rządzi, a my jesteśmy Jego narzędziami, mówi ksiądz arcybiskup jubilat. Sondaże jak lustro? Z doktorem Tomaszem Żukowskim, socjologiem z Uniwersytetu Warszawskiego, o sondażach, mediach i tabloidyzacji wszystkiego rozmawia Wiesława Lewandowska. Wakacyjne szlaki niedzieli prowadzą nas do Lubiąża. Lubiąż promieniuje. Zespół klasztorny w Lubiążu na Dolnym Śląsku jest jednym z najciekawszych i jednocześnie najmniej znanych zabytków barokowych w tej części Europy. Martwy do niedawna klasztor coraz bardziej promieniuje na okolice, a szczególnie na ludzi, którzy organizują plenerowe imprezy, wystawy, zawody sportowe, zakładają małe firmy, wreszcie czują się u siebie. Pisze o tym Witold Dudziński. A teraz temat wcale nie wakacyjny. Katarzyna Wojnarowska walkę emerytów o przetrwanie nazywa strategią przetrwania. Obyś był rencistą, powiedział starszy pan do młodszego pana. Brzmi to trochę jak przekleństwo i powinno, zwłaszcza w kraju, w którym najniższa renta socjalna dla osób całkowicie niezdolnych do pracy wynosi 418 zł miesięcznie i podlega opodatkowaniu, a najniższa emerytura niecałe 600 zł. Jaką wyobraźnią i wrażliwością obdarzeni są ludzie władzy, skazujący bliźnich na życie w takich warunkach? Jak można za takie pieniądze przetrwać miesiąc? okazuje się, że cudu tego dokonują miliony naszych bliskich, sąsiadów, znajomych. Autorka rozwija temat na przykładach życia właśnie tych ludzi, którzy takich cudów dokonują. Czytajmy Niedzielę. Posłuchajmy wypowiedzi redaktora naczelnego Niedzieli, księdza Infuata Ireneusza Skubisia.
Witam serdecznie. Dzisiaj, proszę Państwa, chciałbym podjąć temat bardzo bliski mi osobiście, ale myślę, że temat nie jest tylko osobisty, że ma szersze jednak tło w naszym kraju. Otóż przed kilku dniami pogotowie zabrało mojego ojca do szpitala w Zawierciu. Ojciec to człowiek już blisko stuletni, ma 97 lat. I rzeczywiście szpital dość ładnie zabrał się, żeby człowieka starego wyprowadzić z ciężkiego stanu. Ale zaszła jedna sytuacja, jedna sprawa, która mnie bardzo zbulwersowała. Mianowicie, gdy ojciec był w szpitalu, na ogół ktoś z rodziny był przy nim. Jednego dnia, w godzinach popołudniowych akurat, była przerwa, że nikt z rodziny nie był, może 2-3 godziny. I właśnie przyszła moja siostra do niego. Sala była pusta, tylko on. Drzwi zamknięte, a on powiązany pasami. I przerażony, szarpiący się. Nie wiem, co sobie myślał personel służby zdrowia w Zawierciu, gdy wiązał 100-letniego starca prawie pasami. Ktoś z mojej rodziny powiedział, pani doktor, że owszem, bardzo zadbaliście o to, żeby wyprowadzić dziadka z trudnej sytuacji, ale przez takie właśnie przywiązanie człowieka pasami prawdopodobnie, no, gdyby nikt nie przyszedł, może nawet doprowadziłoby go do śmierci. Miał od tego szarpania, aż oczy poczerwienione. Sam sobie, co oznaczały te pasy, bo ja te pasy widziałem przy łóżku, gdy odwiedzałem ojca, ale nie miałem świadomości, moja wyobraźnia nie zadziałała na tyle, żeby wiedzieć, co to znaczy, dlaczego oni to robili. Ja wiem, że personel lekarski czy szpitalny, personel służby zdrowia tłumaczy się, nie mamy ludzi, boimy się, że chory może wyjść z łóżka, że może sobie zrobić krzywdę. I to wszystko rozumiem i pewnie tym kierują się lekarze, że w Polsce stosuje się w niektórych szpitalach metodę przywiązywania chorego do łóżka i pętania go. Rodzi się pytanie, co zrobić, bo gdyby na przykład służba zdrowia szpitalna powiadomiła rodzinę, albo go będziemy wiązać, ale albo proszę bardzo przyjść pilnować. Wiadomo, że może być człowiek starszy, mniej poczytalny, nie orientujący się w sytuacji, w jakiej się znajduje. Ojciec na przykład jest nauczony, że w domu może sobie wyjść zawsze i pochodzić po pokojach. Nikt go nie krępuje, nikt. Bo człowiek jest wolny i nie wolno człowieka ubezwłasnowolnić tak sobie, bo akurat należałoby zastanowić się nad tym bardzo ważnym problemem. Bo wiadomo, że trzeba więcej osób, które by pilnowały chorych w bardziej niebezpiecznym stanie się znajdujących. No ale dlatego płacimy nasze świadczenia na służbę zdrowia. Nasz ZUS wcale nie jest mały. My musimy te pieniądze oddać i oddajemy, płacimy. Wydaje się, że człowiek po to daje pieniądze przez całe życie, oddaje je na służbę zdrowia także, żeby w miarę mógł także nie tylko godnie żyć, ale żeby godnie chorować. Choroba także wymaga szacunku dla człowieka. Przerażony ojciec pytał się, dobrze, żeście do mnie przyszli, bo co oni ze mną zrobili? I sądzę, że to pytanie trzeba postawić służbie zdrowia. Nie wiem, czy to ta kwestia nie powinna być także pytaniem dla Rzecznika Praw Obywatelskich. Bo nie wiem, czy służba zdrowia ma prawo w takim mniej więcej przeciętnym przecież stanie rzeczy, jaki tu mamy do czynienia, czy ma prawo człowieka zniewolniczyć przez założenie mu pasów, przez przywiązanie go i zniewolniczenie. Muszą znaleźć się inne sposoby. Wiem, że w Niemczech są takie pielęgniarki w pogotowiu dodatkowe, że gdy zachodzi potrzeba, to wtedy wzywa szpital taką pielęgniarkę, żeby przyszła, bo pani jest potrzebna, bo trzeba na przykład zadyżurować. Rozumiem właśnie, że służba zdrowia się tłumaczy w ten sposób, że nie mamy personelu, nie mamy możliwości i stosujemy metody, moim zdaniem, najbardziej brutalne, jakie mogą być, bo przecież jest rzeczą brutalną przywiązanie człowieka, zawiązanie mu rąk. Dzisiaj na psa się patrzy przecież także litością i niechętnie patrzymy, żeby pies był uwiązany. Raczej mówimy, że powinien mieć kojec, żeby ten zwierzę mogło być traktowane humanitarnie. Tymczasem starego człowieka traktuje się jak zwierzę. Myślę, że trzeba zastanawiać się nad tym, jak człowiek może godnie chorować. Jedno jest ważne. Człowiekowi nie wolno odbierać wolności nawet na chwilę. Chyba, że będzie to wyrok, że będzie to więzienie. A zresztą trzeba będzie się także przyglądnąć więźniom, czy i tam nie dzieje się krzywda. Bo jest ktoś skazany, ale jednocześnie nie znaczy, że można nim poniewierać. To są tylko pytania i myślę, że trzeba będzie nam się troszkę przyglądnąć wszystkim ludziom, także i więźniom, czy nie są krzywdzeni. Bo nie wolno nikomu być krzywdzonym, nie wolno dopuścić, żeby w naszym kraju ludzie byli krzywdzeni. Trzeba dbać o to, żeby godność człowieka była zachowana, także godność człowieka chorego. Godność człowieka starego, bo może być tak, że głosimy wielkie hasła o demokracji, że domagamy się dobrych warunków, choćby dla służby zdrowia i słusznie, ale domagajmy się także godnego chorowania, godnych posiłków dla ludzi chorych, bo oni przecież przez całe życie nieraz płacili na to, żeby móc dostać jakiś względnie dobry posiłek, żeby mógł przeżyć także ten swój czas szpitalny. I stawiajmy pytania wszystkim, także służbie zdrowia, bo jest przecież zasada Hipokratesa zresztą, starożytna, primum non nocere. Po pierwsze nie szkodzić. I myślę, że to jest szkodliwe działanie dla człowieka, jeżeli go się powiąże, jeżeli go zrobi to służba zdrowia. Jeżeli są zaś jakieś wyjątki, stawiam pytania, bo nie bardzo mam odpowiedzi, więc pytania wolno mi postawić. Jak wyjść z problemu? Stawiam pytania, które może dotyczą tysięcy ludzi. A jeszcze zostaje wielki świat, niepokojący świat ludzi chorych psychicznie. I gdzie tam są granice, żeby przypadkiem i tam nie było tak, że człowiek jest traktowany, jakby był drugiej kategorii człowiekiem i przeżywa